Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
AstraZeneca bezpieczna, choć zakrzepy stanowią bardzo rzadkie przypadki jej skutków ubocznych, stwierdziła Europejska Agencja Leków. Polscy działacze nadal zatrzymani w białoruskich więzieniach. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Związek zakrzepów krwi ze szczepionką AstraZeneca jest prawdopodobny, choć nie można go udowodnić, oświadczyła Światowa Organizacja Zdrowia. To reakcja WHO na nowe przypadki zakrzepów, które pojawiły się u niewielkiej liczby pacjentów w Europie. Wcześniej Europejska Agencja Leków oświadczyła, że szczepionka może być przyczyną zakrzepów, ale takie przypadki są niezwykle rzadkie. Obecnie doliczono się około 200 przypadków powikłań po podaniu szczepionki AstraZeneca. Zmarło 18 osób. Na świecie podano już 200 milionów dawek tego preparatu. Europejska Agencja Leków zaleca podawanie szczepionki, bo jak podkreśla, preparat jest wysoce skuteczny, a korzyści z jego stosowania znacznie przewyższają ryzyko powikłań. Francuskie służby bezpieczeństwa zatrzymały 5 kobiet, w tym jedną podejrzewaną o związki z grupami islamistów. Do zatrzymania doszło w położonej na południu kraju miejscowości Béziers. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie planowanych aktów przemocy, a śledczy uważają, że jedna z zatrzymanych miała zamiar dokonać ataku w niedzielę wielkanocną. Wszystkie zatrzymane kobiety należą do jednej rodziny i zdaniem służb bezpieczeństwa uległy w ostatnim czasie radykalizacji, m.in. oglądając materiały publikowane przez państwo islamskie. Czeska gazeta Lidowe Nowiny pisze o budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Inwestycja jest nazywana Małym Kanałem Sueskim. Dziennik wskazuje na jej strategiczne znaczenie. O szczegółach z Pragi Wojciech Stobba.
Lidowe Nowiny informują, że u podstaw inwestycji leży nieufność wobec Rosji, poparta doświadczeniami z przeszłości. Realizowany projekt jest postrzegany w Polsce przede wszystkim jako strategiczne zabezpieczenie przed nieobliczalnym wschodnim sąsiadem. Warszawa nie chce, aby Rosjanie zablokowali polskie statki w przypadku zaostrzenia i tak chłodnych już relacji z Moskwą, pisze dziennik. Gazeta opisuje, że przekop przez Mierzeję Wiślaną skróci drogę wodną do Elbląga o prawie 100 km i około 9 godzin żeglugi. Wskazuje jednak, że parametry żeglugowe i koszty przyszłej eksploatacji kanału są nieproporcjonalne do kosztów jego budowy, dodając, że na polskim wybrzeżu znajdują się ważniejsze porty niż port w Elblągu. Czeski dziennik dodaje też, że przekop stał się przedmiotem sporów na polskiej scenie politycznej.
Członkowie rodzin polskich aktywistów na Białorusi przetrzymywanych w areszcie spotkali się z naszymi dyplomatami. Rozmowy odbyły się w ambasadzie Polski w Mińsku. Wczoraj minęły 2 tygodnie od czasu zatrzymania Angeliki Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, i trojga członków zarządu głównego organizacji, Marii Tiszkowskiej, Ireny Biernackiej i Andrzeja Poczobuta. Więcej o sytuacji Polaków w tym kraju już za chwilę w rozmowie z ekspertem. Aleksiej Nawalny musi zostać poddany specjalistycznemu leczeniu, oświadczyła adwokat polityka Olga Michajłowa. Prawniczka była w kolonii karnej, w której przetrzymywany jest lider opozycji. Z jej relacji wynika, że Aleksiej Nawalny cierpi na dyskopatię i powinien podjąć leczenie pod kontrolą specjalisty. Lider rosyjskiej opozycji od kilku dni leży na oddziale sanitarnym kolonii karnej w Pokrowie. Od poniedziałku polityk ma podwyższoną temperaturę ciała i kaszel, ale test wykluczył zakażenie koronawirusem. W lutym bezrobocie w Polsce wyniosło 3,1% i było najniższe w całej Unii Europejskiej. Tak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Tuż za Polską uplasowały się Czechy z bezrobociem na poziomie 3,2%. Stopa bezrobocia w całej Unii Europejskiej wyniosła 7,5%. W lutym prawie 16 milionów obywateli Unii pozostawało bez pracy. Najwyższe stopy bezrobocia zanotowano w Hiszpanii, ponad 16%, i we Włoszech 10,2%.
Rozmowa o Europie.
Minęły 2 tygodnie od zatrzymania i przewiezienia do aresztu w Mińsku liderów polskiej mniejszości. O sytuacji Polaków na Białorusi porozmawiam dziś z profesorem Rafałem Ożarowskim z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, od dłuższego czasu Polacy żyjący na Białorusi, mówiąc delikatnie, nie mają lekko. Czy te ostatnie wydarzenia pokazują, że może być jeszcze gorzej?
Oczywiście sytuacja jest dosyć krytyczna, bo rozpoczęła się taka chyba planowana akcja przeciwko mniejszości polskiej i instytucjom Polaków na Białorusi. W związku z tym możemy przewidywać, że dalsze kroki również mogą być tutaj ze strony władzy takie nasilone.
No właśnie, Związek Polaków na Białorusi to największa niepaństwowa struktura w tym kraju, w dodatku mocno wpływowa. przykład Angeliki Borys, Andrzeja Poczobuta czy Marii Tiszkowskiej. No, oni zostali zatrzymani za organizację uroczystości patriotycznych dla władz w Mińsku. To tylko pretekst, czy faktycznie te wydarzenia ich drażnią?
Na pewno jest to pretekst, ponieważ w tej sytuacji zawsze można zrzucić tutaj winę na pandemię i na ograniczenia, jakie występują w każdym państwie przecież w Europie. A z drugiej strony jest to również bardzo taki usprawiedliwiony powód, żeby ograniczyć aktywność tych wszystkich, którzy jawnie występują przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki i całemu systemowi. Wiadomo, że nie od dziś tak naprawdę mniejszość polska i Polacy na Białorusi ogólnie rzecz biorąc są taką trochę solą w oku reżimu Łukaszenki, jako tacy niepokorni, którzy nigdy nie przyjmą tej jego perspektywy funkcjonowania państwa i jego rządów. To jest oczywiste. Stąd między innymi nadarzyła się, podejrzewam, taka idealna okazja, żeby po prostu wyeliminować tych najbardziej istotnych liderów mniejszości polskiej. No i też odwrócić trochę przy okazji sytuację i uwagę od problemów, z jakimi Białoruś się na co dzień boryka, jeśli chodzi o aspekty nie tylko polityczne, ale przede wszystkim takie ekonomiczne. Społeczeństwo jest zubożałe i następuje pauperyzacja ludności. W związku z tym no, zawsze każda informacja taka wtłoczona w eter do wiadomości publicznych gdzieś tam będzie odwracać uwagę od problemów dnia codziennego.
A czy to może oznaczać też, że to ściganie Polaków mieszkających na Białorusi może być też pewnym sygnałem dla innych organizacji opozycyjnych czy innych mniejszościowych? Nie rozpędzajcie się ze swoimi działaniami, bo skończycie tak jak Związek Polaków na Białorusi?
Myślę, że tak, aczkolwiek chyba Związek Polaków na Białorusi jest taką najważniejszą organizacją mniejszościową, najbardziej aktywną również, no i przede wszystkim mającą silne związki również tutaj z państwem polskim. Wiadomo, że uderzenie w liderów Związku Polskiego na Białorusi musiało wywołać reakcję rządu polskiego. To jest jakby sprawa oczywista. Podejrzewam, że Aleksander Łukaszenko no nie ma też żadnego innego wyjścia, tylko działać w taki sposób, jak to będzie korzystne dla polityki Rosji. I być może za tym kryje się też pewna dyrektywa z Rosji, żeby teraz zwrócić się ku najbardziej takiej niepokornej mniejszości i instytucjom tej mniejszości, żeby też skonfliktować trochę relacje na linii Mińsk-Warszawa. No i w takim politycznym wymiarze całkowicie tą Białoruś ograniczyć jakby do współpracy i przestrzeni rosyjskiej, na którą oczywiście siłą rzeczy Białoruś jest skazana.
Wspomniał pan o reakcji polskich władz. Była także kilkanaście godzin temu reakcja Komisji Europejskiej, która wezwała władze w Mińsku do wycofania zarzutów postawionych członkom Związku Polaków na Białorusi, a także niezwłoczne uwolnienie ich. To bardziej kurtuazja, czy faktycznie krok, który może wpłynąć na decyzję ze strony reżimu Łukaszenki?
Ja myślę, że to będzie problematyczne. Oczywiście nie spodziewajmy się, że na drugi dzień reżim Aleksandra Łukaszenki zwolni wszystkich aresztowanych i jeszcze podpisze się pod tym, że to na wniosek czy na żądanie Komisji Europejskiej. Myślę, że liderzy mniejszości polskiej, Związku Polaków na Białorusi pewnie mogą być uwolnieni w perspektywie czasu, bo Aleksander Łukaszenko, jak i cały establishment polityczny zdaje sobie sprawę, że kreowanie tutaj takiej bardzo ostrej gry no, zawsze może jednak mieć pewne negatywne skutki. Mimo wszystko, że Białoruś znajduje się w przestrzeni rosyjskiej, jest dominowana politycznie przez Rosję, no to wcale nie oznacza, że tych kontaktów z Polską, z Litwą, z Łotwą, naturalnie nawet w wymiarze gospodarczym, czy to mocno ograniczonym, czy nie, nie ma. Więc na tym też im zależy. W ten ton właśnie chce uderzyć też premier Morawiecki, który proponuje tutaj, aby wspólnie z Litwą i z Łotwą jednak ograniczyć pewien eksport towarów białoruskich do naszych państw, jako tranzyt oczywiście też przez nasze państwa. No to miałoby być takie uderzenie za to, co się dzieje w tej chwili w stosunku do Związku Polaków na Białorusi.
Zarzuty brzmią groźnie, bo to jest podżeganie do nienawiści. Taki zarzut usłyszała Angelika Borys, taki zarzut usłyszał Andrzej Poczobut. Za to grozi od 5 do 12 lat więzienia. Na ile realny wydaje się taki wysoki wyrok? Czy w ogóle oni mogą trafić do więzienia? Czy to jest takie trochę postraszenie tej polskiej mniejszości przez Łukaszenkę?
Wcale nie byłbym taki pewien, że oni nie mogą trafić do więzienia na dłużej. Myślę, że może też tak się stać, że mamy jakby dwie tutaj opcje. Pierwsza to jest oczywiście takie klasyczne postraszenie, typu zrobienie zamieszania wokół jakiejś sytuacji i odwrócenie oczywiście uwagi od spraw wewnętrznych, bieżących, większości społeczeństwa i zrobienie trochę takich kozłów ofiarnych oczywiście z liderów mniejszości polskiej. Ale z drugiej strony patrząc, pamiętajmy, że te działania też mogą być związane z taką pewną ofensywą, ja to nazywam ofensywą rosyjską wobec jednak tej świata zachodu, bo widzimy, że też w okolicach Donbasu też jest niespokojnie. Nie spodziewałbym się, że to są jakieś takie przypadkowe działania. Wydaje mi się, że to jednak są elementy, które są spójne ze sobą po to, żeby gdzieś strukturalnie, jednocześnie tworzyć konflikt, różnorodny spór czy jakąś sytuację kryzysową, tak żeby realizować inne zupełnie cele. Mam na myśli oczywiście Rosję, która bezsprzecznie za tym stoi. Wydaje mi się, że Aleksander Łukaszenko na dzień dzisiejszy no jest takim już praktycznie figurantem w polityce białoruskiej. Zresztą mówi się o jego odejściu, o zastąpieniu go inną osobą, która będzie miała nową twarz, jeśli chodzi o reżim, ale jednocześnie już taką bardzo spolegliwą wobec Rosji, która nie będzie gdzieś tam negocjowała pewnych warunków, czy próbowała coś wyszarpać dla siebie i podkreślała swoją taką daleko idącą niezależność, co oczywiście Aleksandrowi Łukaszence się nieraz zdarzało.
Nawiązując do tego, o czym pan mówi, nie sposób patrzeć na Białoruś, nie zerkając też w stronę Rosji. Czy to oznacza, że wszelkie działania Łukaszenki wobec Polaków na Białorusi dzieją się faktycznie za przyzwoleniem albo chociaż świadomością Władimira Putina? Czy w tym zakresie jest jakaś niezależność mińska?
Do pewnego stopnia pewnie mogą dziać się bez wiedzy rosyjskiej, ale to tak wydaje mi się, że bardziej zmasowane działania, takie jak na przykład długoletnie więzienie potem, czy całkowite zamknięcie różnych instytucji, represjonowanie w ogóle członków Związku Polaków na Białorusi, które miałoby taki długotrwały i bardziej masowy charakter, niewątpliwie musiałyby mieć zgodę tutaj władz rosyjskich. I nie sądzę, żeby Aleksander Łukaszenko samodzielnie podejmował takie kroki, bo wydawałyby się one irracjonalne, bo tak naprawdę wiadomo oczywiście, że Związek Polaków na Białorusi jest opozycyjny wobec reżimu, i jest niepokorny, natomiast no, nie stanowi jakiegoś większego zagrożenia dla tego systemu. Raczej jest taką solą wokół, ale którą też można ograniczać i kontrolować, co zresztą widzimy. Natomiast te działania moim zdaniem mają głębsze dno. To nie są takie przypadkowe działania, które gdzieś się pojawiły nagle w wyniku jakiejś sytuacji, która spowodowała, że Aleksander Łukaszenko nagle zdecydował się, że tak powiem, uderzyć w te instytucje. Jeśli by nie było, podejrzewam, tego święta i tych różnych wydarzeń, które oczywiście stanowiły pretekst do aresztowania, no to podejrzewam, że zawsze znalazłoby się inne wydarzenie albo inny pretekst, który by w równym stopniu mógł zastąpić ten, który miał miejsce.
Profesor Rafał Żarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
Don't ask my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
ABC Unii.
S jak instrument SURE.
To europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej. Pomaga unijnym krajom, które potrzebują dużych funduszy na zwalczanie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii koronawirusa na swoim terytorium.
Z SURE można uzyskać do 100 miliardów euro pożyczek. W szczególności środki mają pomóc pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych programów wsparcia pracy w niepełnym wymiarze i innych podobnych środków, które kraje wprowadziły w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, w tym dla osób samozatrudnionych.
Pożyczki udzielane państwu unijnemu w ramach instrumentu SURE są wsparte systemem dobrowolnych gwarancji ze strony państw członkowskich. Dodam, że Polska otrzymała już prawie 4 miliardy 300 milionów euro w formie pożyczek z tego instrumentu finansowego. Całkowite wsparcie dla Polski ma wynieść 11 miliardów 200 milionów euro, poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Zaglądamy do Hiszpanii. Dominika Raszkiewicz rozmawia z Fernando Torrens.
Kiedy 2 miesiące temu rozmawialiśmy po raz ostatni, mówił pan wyraźnie o tym, że Hiszpania podzielona jest na 17 regionów, z czego każdy ma osobne, zupełnie odrębne obostrzenia od pozostałych. Czy tak jest także obecnie?
Tak, tak, nadal to jest i to będzie do 9 maja, kiedy teoretycznie się skończy ten stan policyjny i zobaczymy, co będzie. Ale do 9 maja mamy 17 ograniczenia na każdy region.
Jakie regiony w tej chwili są najbardziej zagrożone? Jakie regiony w tej chwili są tą krytyczną, czerwoną strefą ze względu na wysoką zachorowalność na koronawirusa?
Najgorszy teraz jest Katalonia, później jest Kraju Baski i Aragonia i czwarta to jest Madrydu.
A jak wygląda kwestia przemieszczania się pomiędzy tymi regionami w Hiszpanii? Czy można swobodnie podróżować z jednego regionu do drugiego?
Każdy region jest zamykany. Jeżeli ty mieszkasz w Katalonii, nie możesz podróżować do Aragonia albo do Walencji. I jeżeli mieszkasz w Aragonii, to nie możesz podróżować do Navarra albo do Castilla-La Mancha. Na teraz, na ten tydzień, ciekawostki było, że europejskie osób od innych krajów mogą podróżować do Hiszpanii. Jeżeli ja mieszkam w Barcelonie i ja chcę iść do Madrydu, nie mogę, ale jeżeli ja idę z Barcelony do Paryżu i Paryżu do Madrydu, mogę.
Czym żyje Europa?
Bezrobocie w Polsce najniższe w Unii Europejskiej. Jak podaje Eurostat, w lutym wyniosło ono 3,1%. Tuż za Polską uplasowały się Czechy z bezrobociem na poziomie 3,2%. Stopa bezrobocia w całej Unii Europejskiej w lutym tego roku wyniosła 7,5%, natomiast w krajach strefy euro aż 8,3%. Eurostat szacuje, że w lutym prawie 16 milionów obywateli Unii Europejskiej pozostawało bez pracy. Słowacki Państwowy Instytut Kontroli Leków nie wydał zgody na stosowanie rosyjskiej szczepionki Sputnik. Pierwsza partia 200 tysięcy zamówionych 2 milionów dawek preparatu dotarła na Słowację na początku marca. Wydanie zgody na stosowanie rosyjskiej szczepionki uniemożliwiają braki w dokumentacji. Nie ma też możliwości porównania poszczególnych partii preparatu używanych w innych krajach. Lokalne media donoszą, że rosyjskie szczepionki zamówione przez Słowację różnią się od tych opisywanych w lutym przez naukowe czasopismo The Lancet. Pierwszy brytyjski policjant skazany za terroryzm. Mężczyzna był członkiem zdelegalizowanej neonazistowskiej organizacji Nation Action. Na ścianie sypialni miał rysunek żołnierza III Rzeszy, a na zdjęciach widać, jak unosi rękę w hitlerowskim pozdrowieniu. Kupił też manifest Andersa Breivika, skrajnie prawicowego norweskiego terrorysty. Grecja wciąż żąda od Niemiec 289 miliardów euro reparacji za zniszczenia wojenne. Rząd niemiecki odrzuca te żądania. Niemiecka opozycja krytykuje nieustępliwe stanowisko swojego rządu, nazywając je moralnie, a także prawnie niedopuszczalnym. Niemcy najechały Grecję i Jugosławię dokładnie 80 lat temu. W wojnie zginęły dziesiątki tysięcy greckich cywilów. W samych Atenach zmarło z głodu ponad 40 tysięcy Greków. Grecki przemysł został zniszczony w 80%.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.